Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Dzisiaj będzie sporo spotkań, tak więc będzie sporo słowa, ale też będzie oddech muzyczny.
I zaskoczymy Państwa tym oddechem muzycznym, bo będzie on klasyczny, ale nie do końca. No, bardzo ładne melodie.
Już myślałam, że coś powiesz więcej i na całe szczęście
nie. Czekam, zostawiam Tobie, bo to jest Twoja działka, żeby to opowiedzieć o tej płycie, którą otrzymałeś.
Ale na początek spotkanie z Piotrem Iwickim, dobrze Państwu znanym, już do niedawna szefem Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
Świat się zmienia, tak. Funkcje też.
I dość szybko się zmienia. Natomiast od niedawna rzecznik warszawskiej opery kameralnej.
No, to instytucja, która też dostarcza wszystkim melomanom dosyć dużo emocji.
Ale nie tylko o operze będziemy rozmawiać.
Jestem kierownikiem pionu komunikacji, czyli PR, byśmy powiedzieli public relation, i rzecznikiem prasowym. I tak trochę mówię, taki marnotrawny syn, no bo przecież z opery odszedłem do Polskiego Radia i z Polskiego Radia wróciłem do opery i bardzo mi tu dobrze.
Ale rzecznikujesz i też grasz?
Mamy takie ustalenie z Alicją Węgorzewską, że tam, gdzie jest potrzebny drugi perkusista, bo wiadomo, że została Musica Antiqua Collegium Varsoviense, zresztą światowego formatu zespół, co tu dużo ukrywać, to tam wchodzę również wtedy, kiedy są projekty offowe, czyli tak jak teraz graliśmy na przykład z maestro Andrzejem Straszyńskim Don Pasquale, to wówczas kotły wchodzę, robię jakby pierwszą perkusję, tym bardziej, że ja znam tą partię, więc jakby jest bezpieczniej. To jest orkiestra klasyczna, będzie na zasadach orkiestry takiej festiwalowej, czyli będzie przypisana do konkretnych projektów, nie będzie etatową, czyli będzie działała tak jak normalnie działa, jak działają instytucje, mają jedną orkiestrę, a nie trzy, tak jak kiedyś było w Woku, co oczywiście głośno było, ale już nie wracajmy do tej kwestii.
Czyli długo bez grania. No,
ja gram cały czas.
Miałem
inny problem, dlatego, bo będąc dyrektorem agencji, po prostu pewnych rzeczy nie mogłem grać. Byłoby to nieetyczne, albo mogłoby to, nawet gdyby było czyste, tak, to wszyscy by mówili, o.
Załatwił sobie.
Na przykład zespołem Navi, tak, z którym grałem w Opolu. Będąc dyrektorem, nie mógłbym z nim zagrać. A wystąpiłem, zagrałem, bo to są fajni muzycy, lubimy się, prywatnie się po prostu lubimy, jako koledzy. I mogłem wyjść z syntezatorami i razem z nimi zagrać, tak, na tym koncercie. Będąc dyrektorem, na pewno nawet bym nie przyjął tej propozycji. Miałem problemy z graniem nie natury zakazowej, tylko moralnej, tak, bo nie chciałbym być posądzany, że załatwiam komu, ktoś robi nagranie po to, żebym ja się tam załapał. Nie, to nie w moim stylu. A w tej chwili mogę grać, zresztą rozmawiamy, a jutro o świcie wsiadam i jadę do studia S4, któremu całkiem niedawno szefowałem i któremu nadawałem na nazwisko Jerzego Wasowskiego. Przecież to nasza wielka akcja z szefową i z Wasowskimi. Będziemy nagrywać, no bo jestem zaproszony przez oddział zamknięty do dogrania tam paru rzeczy, także się wierzyć nie chcę. Jeszcze niedawno, jakieś 30 parę lat temu, na Torbydzie się chodziło na oddział zamknięty, a teraz dzwonią, Piotrek, wpadaj, pogramy. Zresztą grałem jubileusz z nimi 3 tygodnie temu w remoncie. Niesamowite wrażenie. To jest coś takiego, tego nam artystom nikt nie odbierze. To jest coś takiego, że nigdy nie wiesz, gdzie się znajdziesz za 10, 20, 30 lat. Kiedy pamiętam, miałem propozycję, którą zresztą bardzo oficjalnie musiałem na piśmie jakby nie tyle odmówić, ile powiedzieć, że proszę nie brać mnie pod uwagę u grania u Christiana Zimmermana. Kiedy on rzucił nazwy sal, w których będą koncerty, no to mówiłem, ale coś mi mija. I nagle teraz tak stwierdzam, że tylko w jednej sali jeszcze nie zagrałem z tych, o których on mówi, a w jednej z nich w Orchard Hall grałem już 13 razy od tego czasu. Także to się plecie. To mi się strasznie podoba. A mogę coś powiedzieć zupełnie z innej bajki?
Ale z której?
Ale z takiej bajki, że ja w Bydgoszczy bywam raz na pół roku, raz na rok, zresztą tu rok temu rozmawialiśmy w tym samym miejscu, prawie rok temu. I muszę jedną rzecz powiedzieć, jestem zbudowany, jak zmienia się Bydgoszcz. Jechałem dzisiaj specjalnie, nie obwodnicą do taty na Błonie od Warszawy, przejechałem przez całe miasto, obejrzałem i gdy przejechałem koło opery, która przecież zaczęła się budować, kiedy ja byłem w przedszkolu po drugiej stronie, koło kościoła farnego.
Dokończyła się budować, kiedy już nie było. Ja już grałem
przecież, jak jeszcze była w stanie surowym, ruszył festiwal oper, to przecież z operą kameralną przyjeżdżaliśmy, tak, tu graliśmy regularnie. Przez kilka lat, co roku. W tej chwili, kiedy zobaczyłem przy śluzie te apartamentowce, to wszystko wybudowane, to ja się nie dziwię. Jakieś 3-4 dni temu czytałem artykuł o najlepiej zarządzanych na świecie miastach, jeśli chodzi o ład, urbanistyczny i przestrzeni publicznej. I tam Bydgoszcz jest wymieniona jako jedyne polskie miasto. Obok Seattle, Amsterdamu i jeszcze jakiś tam był. W dziesiątce jest jako ład architektoniczny. To znaczy, że mieszkańcy lubią dbać o to i ci, którzy dbają o mieszkańców, też lubią o to dbać. I naprawdę jestem zbudowany. Jestem zbudowany każdorazowo, gdy przyjeżdżam. Przepraszam, że od tego odszedłem, ale jak sami się nie pochwalimy, to nikt nas nie pochwali. Jako urodzony bydgoszczanin, gdzie zawsze to podkreślam, wszędzie, gdziekolwiek, kimkolwiek wywiadzie, gdziekolwiek o tym mówię, dumny jestem z tego, jak zmienia się Bydgoszcz.
Jak mówisz za granicą o Bydgoszczy, to mają problem z powtórzeniem, bo to jest rzeczywiście miasto o takiej nazwie, które trudno wypromować za granicą.
No, jeden z ministrów nawet nie wiedział, że jest rodzaju żeńskiego, także to nie dziwmy się.
No dobrze, ale byłeś przez rok w środku tego tygla.
Półtora roku,
przepraszam. W środku tego tygla, gdzie poznałeś te mechanizmy wytwórni od środka. No i jakie masz teraz wnioski i przemyślenia po tym czasie?
Że warto było. Że warto, przede wszystkim warto było. Poznałem wiele rzeczy, o których dużo słyszałem, jak te mechanizmy działają. Oczywiście pytasz mnie o te ciemne strony.
Nie, no nie tylko, bo no, mam jasne, nadzieję, to wiesz, że ten świat nie jest tak, jasny, ale ciemny.
Tak, ale widziałaś, tak? Jako agencja nie musimy się wstydzić, nawet w tej chwili widzę, że te płyty, które wydaliśmy, ciągle dostają nagrodę, bo przecież Turntable Orchestra dostali Mateusza.
Tak jest.
Za album, który jest przecież z nami wydany. Pinakoteka, rapujące cyfry dla dzieci, fenomenalny album, zupełnie z innej bajki, kompletnie, według wzorowany trochę na metodach edukacyjnych z Kanady przeniesionych. Kolejną nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie edukacji i kultury. Płyty dostają cały czas platynowe, złote lub się ze złotych zmieniają w platynowe. No, to można się tylko cieszyć, no, to nie jest powód do jakichś tam utyskiwania, ale ja poznałem także ten muzyczny biznes fonograficzny od bardzo złej strony. Artyści, którzy do mnie przychodzili na przykład zrażeni tym, jak zostali gdzieś indziej potraktowani, opowiadali mi o mechanizmach, o których pod skórą czułem, że działają, wiedziałem, że działają. Inni muzycy mówili, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest tak traktowane jako przestępstwo, pewne zmowy i mam świadomość tego, że to trwa. I w tej chwili, kiedy patrzę na zestawienie na przykład Olis, czy kiedy patrzę na zestawienie najlepiej sprzedających się płyt w wiodącym markecie medialnym, tak, w Polsce, nie będę tu mówił, jakie, bo każdy wie, to patrzę na to z zupełnie innej strony w tej chwili. Widzę, po prostu widzę sznurki, które za to pociągają i szczerze mówiąc chyba lepiej się czułem nie znając tych mechanizmów. W tej chwili mam trochę tak, że jak słucham nagrania symfonii, to pierwsze co słyszę to błędy i to jest niestety trochę nasza choroba. Tracimy ten entuzjazm i spontaniczność słuchania, a udało mi się z tego w jakiś sposób wyleczyć, że się tak wyrażę gdzieś tam, a to myślę, że to z wiekiem przychodzi. A w tej chwili niestety, jeśli chodzi o widzę i patrzę na przemysł fonograficzny z tej strony, być może nie chciałbym znać tych mechanizmów, ale z drugiej strony cenne jest to, że je znam, bo być może warto to napiętnować, opisać, co zacząłem robić zresztą.
A wierzysz w to, że to jest właściwie początek końca przemysłu fonograficznego?
Nie, przemysł fonograficzny będzie zawsze istniał, ale będzie ewoluował, nie będzie taki jak jest. Przecież już wiadomo w tej chwili, że kopii fizycznych sprzedaje się mniej.
Niż wirtualnych.
Niż cyfrowych, a mniej jest, już w tej chwili w świecie mniej się ogląda telewizji niż ogląda się kanałów, tak? Z zawartością filmowo-telewizyjną, multimedialną chyba tak to powinniśmy nazywać. I opisałem duży artykuł na temat problemu czystych nośników w Polsce i użyłem tam pewnego stwierdzenia. Mój samochód, którym jeżdżę, nie jest jakimś luksusowym samochodem, jest przyzwoitym samochodem rodzinno-małym. On nie ma odtwarzacza żadnego. On po prostu, kiedy go włączam, łączy się z moim telefonem i ściąga z telefonu sobie muzykę, którą mam w telefonie. Ja nie mam gdzie włożyć płyty. Jestem po prostu upokorzony przez mój samochód. Nie mogę sobie posłuchać ulubionej płyty kompaktowej, a przynajmniej nie mogę zrobić tak, jak zrobiłem z płytą.
Znaczy nie możesz tego nośnika, bo w ogóle możesz posłuchać.
Tak, muszę ją sobie zrzucić do telefonu albo na pendrive'a i wtedy w gniazdo pendrive'a wkładam i wtedy ten mój samochodzik będzie mógł to zagrać. Ale problem polega na tym, że muszę to zrobić, a ja niestety mam 52 lata i nie śmigam jeszcze aż tak bardzo dobrze w tych wszystkich przerzucaniach i czasami się zdarza, że zamiast w MP3 wrzuca mi to w jakiś standard typowy dla firmy Microsoft, czego niestety ten samochód nie czyta. No ale myślę, że to jest wyzwanie, któremu podołam w najbliższej dziesięciolatce.
Ty lubisz wyzwania w ogóle.
Tak. Tak, tak.
Lubię. I nie boisz się.
Nie. Aczkolwiek rozmawiałem z tobą o pewnej zmianie, którą mogłem wykonać. Nie chciałbym o niej mówić, no bo nie będę mówił o rzeczach, których nie podjąłem się. Bardzo, bardzo poważnego wyzwania. Nie podjąłem się, ale to nie dlatego, że się go boję, tylko dlatego, że postawiłoby to w bardzo kłopotliwej sytuacji moją rodzinę. Ja nie lubię stawiać przed ścianą, przed faktem dokonanym.
Czyli jak dostajesz intratną propozycję, to już jesteś w tym wieku, przepraszam, i z takim doświadczeniem, że jesteś w stanie przemyśleć na
tak,
chłodno,
tak.
Przekalkulować.
Tak. Nauczyłem się jednej bardzo ważnej rzeczy i tego się długo uczyłem i potem się okazało, że jest to tok rozumowania większości ludzi z branży za oceanem. To jest tak zwana, trzeba rozłożyć źródła dochodu. Nie można mieć jednego stałego źródła dochodu, trzeba mieć ich kilka. Dlatego, bo w show biznesie, w biznesie bardzo niestabilnym, nie można być zdanym tylko na jednego pracodawcę lub na jedno stałe źródło dochodu. I to jest podstawowy błąd popełniany przez większość artystów w Polsce, że są przywiązani do jednego miejsca pracy praktycznie od po dyplomie do emerytury, nierzadko. Nie są nauczeni także mobilności pracy, czyli nie idą za pracą, co nie jest żadnym już problemem w Stanach czy na zachodzie Europy,
no, ale
w Polsce
ludzie
się zmienia.
Tego nie boją, tak.
Tak, to mi ktoś właśnie powiedział bardzo ciekawą rzecz. To wynikało z bardzo głębokiego badania, nie chciałbym wchodzić w politykę, to dotyczyło polityki, chodziło o poparcie dla koalicji rządzącej w przedziale wiekowym 18-25. I tam wyniki są zupełnie inne niż w normalnych badaniach typowych, takich sfokusowanych na szeroką liczbę obywateli. Dlatego, bo ci ludzie mają to kompletnie w nosie, gdzie oni będą jutro. Oni dzisiaj tu są, jutro przez Erasmusa, przez coś mogą studiować w Brukseli, mogą być na studiach w Amsterdamie. Proszę zobaczyć, że na Jazz Jambory jeden z zespołów to jest zespół zbudowany z Polaków z dodatkiem Skandynawów, konkretnie Duńczyków, którzy studiują sobie po prostu w Danii, na renomowanej uczelni, dlatego, bo są dobrzy, się tam dostali. Stać ich na to, żeby nie chałturzyć, tylko uczyć się i to robią, tak? I dlatego... Wracając do twojego pytania, znany reżyser dźwięku powiedział mi: Piotr, bardzo chciałem nagrywać płytę, którą będziecie tam z kimś nagrywali, ale ja mam stałych klientów, którzy może nie płacą tak dobrze, ale ja mam ich już od kilkunastu lat. I przepraszam cię bardzo, ale ja szanuję stałych klientów, którzy do mnie wracają. I fajnie, że ludzie zaczynają myśleć takim tokiem, a ja cieszę się, że również mogę tym tokiem jakby podążać, a robię tak wiele rzeczy w życiu, że gdyby coś się potknęło, coś wypada, to zaraz coś wchodzi na to miejsce. Kiedy rozstawaliśmy się z Polskim Radiem, ja dostałem 3 telefony od razu bardzo poważnych miejsc pracy, ale zauważyłem jedną prawidłowość, że uciekam od miejsc pracy, które w jakimkolwiek stopniu mają przełożenie na układ polityczno-administracyjny.
A co się zmieni teraz w warszawskiej operze kameralnej i w momencie, kiedy powstała Opera Królewska, to...
Cieszę się, że powstała.
No właśnie, ale...
To największym problemem tak naprawdę całej tej sytuacji i pamiętam, kiedy pierwszy raz wyszła informacja, że będzie ta orkiestra, to widziałem radość Alicji Węgorzewskiej, bo jej po prostu spadł wielki kamień serca. Wiesz, pozbawić ludzi stałego zatrudnienia, bo ona proponowała ludziom dalszą pracę tytułem umów cywilnoprawnych, tak? Wiem, że dla niej to było ciężkie. Prywatnie mówię, tak? Tutaj jako o sobie. A Alicja Węgorzewska jest znakomitą osobą. To jest taka kumpela po prostu, tak? Z nią można bardzo wiele rzeczy robić, ale trzeba też ciężko pracować, być lojalnym po prostu wobec niej. I wiem, jak ona przeżyła tą informację, jak ona się cieszyła i powiedziała: Boże, trzymam kciuki za ten sukces, żeby ludzie mieli pracę. Bo ona po prostu musiała zrobić, co zrobiła, dlatego, bo takie były wymogi organizatora, czyli Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Gdyby ona tego nie zrobiła, przyszedłby ktoś inny, zrobiłby ktoś następny. Może jeszcze ostrzej, jeszcze radykalniej. W każdym razie jest nowa instytucja, świetnie, ma świetny program, ma świetne pomysły na siebie. Byłem na konferencji prasowej w pałacu na wyspie, zresztą patrzyłem tak na mnie trochę z boku, no bo byłem jedynym człowiekiem z warszawskiej opery kameralnej, ale ja potrafię być obiektywny zawsze, zresztą nie musiałem pisać nic z tej konferencji, po prostu byłem, zobaczyłem. Też jestem uspokojony, tak, bo widzę, że moi koledzy, z którymi przecież 29 lat grałem, tak, mają chleb, tak, zacznijmy
ale
od tego.
Ale te instytucje będą się uzupełniać?
Nie, te instytucje będą sobie pod dwoma instytucjami na rynku. Zdumiewająca rzecz, że na konferencji prasowej, zresztą Dorota Schwarzman to wytknęła, ja to zauważyłem dosyć mocnymi słowami, że Opera Królewska jakby no odcięła się trochę od schedy po no wielkim człowieku, po Stefanie Sutkowskim. Mhm. Na przemówieniu jakby takim motto tej instytucji, no nie padło to nazwisko w ogóle, czyli ja nie wiem, czy to będzie kontynuacja, czy to będzie ewoluacja, w każdym razie jest Ryszard Peryt który przecież Stefanem Sutkowskim zrobił festiwal mozartowski. No i właśnie jest nowa wizja, tak? No nowa wizja. Niech będzie coś nowego, niech się dzieje. Dla melomanów tylko lepiej. Będą mieli więcej do posłuchania, a konkurencja tylko dobrze robi, bo podnosi poziom, ale też nie upatruje tej konkurencji, dlatego, bo WOG będzie oparty o muzykę Antiqua Collegium Marcowięzę, granie na starych instrumentach, na instrumentach dawnych, przecież już Cyrulika Sewilskiego i Kopciuszka w ten sposób zagraliśmy. I kiedy potem wszedłem do kanału i musiałem zagrać Dom Pasquale z normalną orkiestrą, to po prostu czułem ból uszu. To jest tak różna, ja już nie mówię o wolumenie, ja mówię po prostu o inności brzmienia, to wszystko jest niżej, łatwiej się śpiewakom śpiewa, przecież to jest prawie o stopień niżej wszystko śpiewane w 418 i jest wygodniej. Dlatego te arie wtedy pewnie było łatwiej śpiewać, w tej chwili jest trudniej to wszystko zaśpiewać, ale dają radę wszyscy. Niech będzie jak najwięcej instytucji kultury. Kultura, Paweł Kukisłanie kiedyś powiedział, on tego nie pamięta, jak go zapytałem, mówi, kulturą prosty lud trzeba chłostać. Na każdym kroku. Niech będzie tych instytucji. Po prostu niech ta muzyka dobra przelewa się i wlewa do przedszkoli, do szkół i niech to będzie naprawdę dobre. Niech to nie będą jakieś takie nudne lekcje, że pani wzięła dzieci do sali gimnastycznej, tam pan grał na fortepianie i pani śpiewała albo pan grał na flecie, bo to zniechęca. Niech to będą żywe lekcje muzyki. Niech dzieci w tym uczestniczą. Niech idą tą metodą Suzuki, czy niech idą jakimiś tymi metodami, które zachęcają do grania, a nie zniechęcają. Boże, jak ja mogę długo mówić o muzyce.
To było spotkanie z Piotrem Iwickim, a teraz już wracamy do tego oddechu muzycznego.
Opowiadaj.
Groman Orkiestra. To jest zespół młodych ludzi, tworzący taki skład strausowski orkiestry, powiedziałabym salonowej. I Krzysztof Herdzin podjął się pewnego wyzwania zaaranżowania właśnie na taki skład znanych hitów muzyki rozrywkowej. To są polskie piosenki, oczywiście wykonywane bez słów w wersji instrumentalnej.
Posłuchają Państwo, jak one brzmią pięknie. No, Krzysztof Herdzin to już wiadomo, że jest marka sama w sobie.
A Groman Orkiestra to są artyści z Łodzi, zespół 13 rzeczywiście indywidualistów, tutaj widać ich na schodach ruchomych i chyba no właśnie ta młodzieńczość i ta nowoczesność też jest słyszalna, mimo dużej dawki takiej konserwatywnej muzyki właśnie w opracowaniu Krzysztofa Herdzina.
Niektóre piosenki to tym młodym ludziom może są w ogóle nieznane, dopiero pierwszy raz do nich dotarli, bo na przykład cała sala śpiewa z nami, no to ja nie wiem, kto tutaj pamięta wykonanie z tych muzyków, wykonanie Jerzego Połomskiego na jednym z festiwali, no ale może.
To zaczynamy od piosenki, która jest dobra na wszystko.
No właśnie. Thank you.
To była Groman Orkiestra. Jeszcze powrócimy do tej płyty. Natomiast teraz będziemy inwentaryzować.
Tak, inwentaryzacja akustyczna. Jak usłyszałam to określenie, to się mocno zadziwiłam, bo mamy takie oczywiście skojarzenia z inwentaryzacją w sklepach. Wtedy się denerwujemy, bo są zamknięte i wszystko się tam przegląda, spisuje. Jak tu można inwentaryzację akustyczną zrobić? Można. I jeszcze można takie głowy sztuczne posadzić w różnych rzędach. Zaraz Państwo o tym usłyszą. To są nieprawdopodobnie ciekawe opowieści.
A mówić będą dr Tadeusz Fidecki, prezes manufaktury technologicznej, która wykonuje te pomiary, Maciej Łukaszewicz. To, co Państwo w tej chwili słyszą, to są badania akustyczne sali, która słynie ze świetnej akustyki. Co chcecie zbadać w tej chwili?
Badamy kilka aspektów tej jakości tej sali. Jeden z nich to jest, jak brzmi muzyka przy słuchaniu bezpośrednim. Robią to nasi reżyserzy dźwięku. To jest jeden aspekt. Oceniają w różnych miejscach, w pierwszych, środkowych i z tyłu sali, z boku i tak dalej. Drugi aspekt to są cechy akustyczne tej sali, czyli różne parametry, które dotychczas wymyślono. Czas pogłosu, czytelność dźwięku, przejrzystość dźwięku i tak dalej. Trzeci, albo w tej samej grupie, właściwości to jest przestrzenność słyszenia, czyli czy rzeczywiście ta sala otula dźwiękiem słuchaczy, którzy tutaj się znajdują. Do tego celu jest tu szereg urządzeń ustawionych, które pomagają nam zrealizować te badania. Do nich należą sztuczne głowy, których tutaj widać dwa różne wykonania bardzo znakomitych firm. I one słuchają zamiast ludzi, nagrywamy te dane, potem one są analizowane i tam możemy wyczytać, czy ta przestrzenność istnieje i czy się zmienia w zależności od miejsca siedzenia. Wszyscy chwalą te sale rzeczywiście, niektórzy z mniejszym, inni z większym zapałem, reżyserzy bardzo krytycznie do tego podchodzą, ale trzeba podkreślić, że reżyserzy czego innego od sali oczekują. Oczekują tego, żeby nagranie było bardzo ładne, a słuchacze, żeby można było przeżyć bardzo interesujący koncert.
No właśnie, ale to nieraz można połączyć, bo znam wielu wykonawców, którzy bardzo lubią wracać do tej sali i na przykład Piotr Anderszewski tutaj nagrywał specjalnie podczas jednej sesji całą swoją płytę, a więc ta sala, mimo że być może nie jest najpiękniejsza, to może się pochwalić dobrymi walorami akustycznymi.
To jest doskonała sala do nagrań. To znaczy, ona bardzo pięknie wybrzmiewa, kiedy zespoły na estradzie nie są zbyt liczne. Dlatego w nagraniach, czy nagrania realizowane przy sali niezapełnionej publicznością wychodzą bardzo wspaniale. To bez wątpienia jest jedna z najlepszych sal, może najlepsza w Polsce. Jeśli pojawi się publiczność, no to będzie różnie, bo ponieważ różne są upodobania, różne są miejsca i wtedy każdy sobie tam znajdzie jakieś najlepsze miejsce i wraca do niego z przyjemnością. Wszyscy mówią, że tak klarownego dźwięku trudno znaleźć w innej sali w Polsce.
A mają panowie ulubione swoje miejsca na tej sali?
My mamy ulubione, to trudno powiedzieć, takie, które są atrakcyjne z punktu widzenia realizacji tego zadania, to znaczy bardzo pierwsze rzędy, piąty, siódmy i tak dalej. Jest tych miejsc, w których się badania realizuje, kilkanaście. Mikrofony są rozstawiane w tych miejscach. Również i nasi zastępcy, to znaczy te sztuczne głowy, umieszczamy w kilku różnych miejscach.
Na razie siedzą w 11 rzędzie, jak widzę.
Bo już były w rzędzie pierwszym, drugim, piątym, ósmym. Dzisiaj będzie to 11 rząd i prawdopodobnie, jeżeli czas pozwoli, umieścimy je gdzieś w końcowej części sali, bo też ciekawe jest bardzo wrażenie, które jest inne. Sala z tyłu brzmi inaczej niż z przodu, bez wątpienia.
Ma pan swoje ulubione miejsce? Zna pan tę salę?
Znam tę salę, natomiast dla mnie każde miejsce tutaj jest dobre, bo zarówno atmosfera tej sali, jak i artyści, którzy tu występują, to jest górna półka. I w każdym miejscu ja mam pełną przyjemność z uczestniczenia w imprezie.
Ale po co się wykonuje po tylu latach kolejne badania? Czy to
nie jest kwestia po kilku latach. Jak wszyscy wiemy, Filharmonia przymierza się do procesu inwestycyjnego, do remontu tej sali, jak również rozbudowy. Żeby wiedzieć, gdzie chcemy dojść, musimy wiedzieć, dokąd idziemy. Idziemy do tego samego charakteru sali, tego samego brzmienia sali, tak żeby melomani mieli w przyszłości. A żeby to stwierdzić, musimy zbadać, jak ona brzmi w tej chwili. Wtedy będziemy wiedzieli, jak możemy ją zaprojektować, żeby miała podobne walory akustyczne.
Poprzednia dyrekcja bała się tykać tej sali, bała się właśnie popsuć jej walory akustyczne. Czy coś tu można zrobić, na przykład wymienić fotele, które wyglądają dość siermiężnie, ale chyba których specjalnie samego wyglądu, wysokości chyba nie będziemy mogli wymienić.
Myślę, że jeśli idzie o kształt foteli i konstrukcję, to ona nie będzie zmieniana, nie powinna być zmieniana. Natomiast poduszki, pokrycie tych siedzisk wymaga już w tej chwili zmiany na nowe, krótko mówiąc. No to trzeba pilnować tego. Tutaj ten proces przygotowania, również dostawy foteli, zawiera w sobie kontrolę akredytowanym laboratorium akustycznym, w którym się bada stare fotele, bada nowe fotele, tak żeby gwarantować, że te nowe fotele nie będą dobrane w sposób przypadkowy. Raczej one będą miały bardzo podobną lub wręcz identyczną charakterystykę akustyczną.
Czy jeszcze na jakieś inwestycje można będzie sobie tutaj w tej sali wewnątrz pozwolić?
Trudno jest powiedzieć, dlatego że w trakcie procesu projektowego trzeba będzie uzyskać wiele różnych akceptacji. Jedna akceptacja, która będzie trudna do tego, żeby cokolwiek zmienić, to jest akceptacja konserwatora zabytków. Obiekt jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Natomiast po drugiej stronie stoi strażak, który może sobie zażyczyć różnych rzeczy. To mamy bardzo dużo drewna. W tej chwili są to elementy, które normalnie w salach nie są akceptowane. Więc albo będą to kwestie specjalnych dopuszczeń, albo będą to kwestie, ale to są już kwestie projektanta, który będzie musiał pracować pod nadzorem akustyków, żeby dojść do tego, co my pomierzymy.
Co by było, gdybyśmy teraz się pokusili o zdjęcie tych płyt drewnianych, tej boazerii?
Nie do pomyślenia. To jest po prostu niemożliwe, żeby taką decyzję akceptować. Więc tego trzeba będzie bronić, bo to jest w ogóle koncepcja tej sali. To jest wystrój drewniany, te boazerie są obmyślone w sposób szczególny dla tej sali, z sukcesem. Takich sal w Polsce może jeszcze jedna jest o podobnych walorach, z taką samą podobną boazerią. To jest studio imienia Lutosławskiego w Warszawie. A więc tutaj manipulowanie przy ścianach jest raczej niedopuszczalne.
Mówi pan, że ta sala świetnie brzmi, kiedy nie ma w niej publiczności, to znaczy wtedy te nagrania znakomicie mogą wyjść. To znaczy, że publiczność, która wypełni tę salę, a tutaj mamy blisko 900 miejsc, może popsuć akustykę?
Nie, sala jest zaprojektowana dla tych 900 miejsc, natomiast reżyseria i nagrania, fonografia wymaga troszeczkę innego ujęcia. Tam w nagraniach jest to bardziej czytelne. Wszystkie walory są wyeksponowane, troszkę przerysowane czasami. Należy to również jest to w gestii reżyserów. To jest dzieło artystyczne, więc może zrobić je w taki sposób, podać lub w inny. Potrzebna jest do tego sala raczej bez bardzo silnie tłumiącej przestrzeni, którą stanowią ludzie.
A w tej sali również próbuje orkiestra symfoniczna. To jest dobre miejsce do ćwiczenia orkiestry symfonicznej, nie manierujące tych muzyków, bo tutaj wszystko dobrze brzmi.
Ja myślę, że nie. Orkiestra powinna ćwiczyć w sali w warunkach, które są zbliżone do warunków, w których będzie występować. Tylko wypada pozazdrościć, że mają niezłe warunki, jeżeli mogą tutaj znaleźć czas dla siebie na próby.
Kiedy będziemy wiedzieć, co te mądre głowy, które siedzą w tej chwili w 11 rzędzie, powiedzą o naszej sali?
Wie pani, to jest dość skomplikowany proces, ponieważ już uruchomiliśmy wszystkie znane nam obecnie technologie pomiarów, bo pomiary to jest jedno, słuchanie to jest drugie, oceny, wrażliwość ludzi i tak dalej, które w tym biorą udział, jest jeszcze innym aspektem. Natomiast uruchomiliśmy technologię pomiarów przestrzennych. Mierzymy przestrzenność tej sali, to znaczy iż te sztuczne głowy, tam stoi mikrofon binauralny, mikrofon, który w czterech kanałach nagrywa. To nagranie może być zrobione w formacie bardzo tam uprzestrzenionym. No zobaczymy, czy rzeczywiście te walory przestrzenności tutaj się dają znaleźć i czy to się nie zmienia w zależności od miejsca, w którym mikrofon czy ludzie siedzą. Bardzo wiele różnych technologii tutaj zostało zastosowanych. Między innymi inwentaryzacja architektoniczna została wsparta przez skaning laserowy sali. To znaczy zostały tutaj zastosowane aparatura, która z dokładnością 1 mm mierzy odległości pomiędzy wszystkimi elementami. Jest to niemalże zdjęcie laserowe tej sali, której czerpią architekci, żeby można było rzeczywiście powiedzieć, że to wynosi 30 czy 40 metrów i 22 cm i 1 mm. To jest taka dokładność.
Natomiast jeżeli chodzi o terminy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy manufakturą technologiczną a Filharmonią Pomorską, raport musimy oddać do 15 grudnia.
Czyli właściwie już niewiele czasu pozostało.
No właśnie, spieszymy się bardzo już w tej chwili, bo jest bardzo dużo danych, dużo wiemy. Jedno, co można powiedzieć, że sala jest bardzo dobra. Czy zaproponujemy jakieś sugestie odnośnie poprawy? No trudno powiedzieć. Wydaje się, że izolacyjność tej sali od tego, co się dzieje na korytarzach, wymaga usprawnienia. Ale wewnętrze sali, akustyka tej sali powinna być w miarę możliwości zachowana i dążenie do tego stanu przy odbudowie czy przebudowie tej sali musi być jednym z podstawowych warunków.
Ja myślę, że w ogóle to, co tutaj się wydarza w Filharmonii Pomorskiej, to jest pierwsza taka sala, która jest w ten sposób inwentaryzowana. Wszyscy traktujemy, że piękna bryła, piękne mury są wartością konserwatorską. Natomiast nikt nie mówi o dźwięku, nikt nie mówi o akustyce, że to też jest wartość konserwatorska. A myślę, że tak do tego trzeba podejść. I myślę, że ta idea tutaj przyświecała, żeby potraktować to jako zabytek wyjątkowej klasy w zakresie akustyki.
To była inwentaryzacja, ale jeszcze do tej inwentaryzacji powróciłymy. Obiecałam naszym rozmówcom, że jak tylko pojawią się w grudniu, to z Ewą Domską pojawimy się ponownie w Filharmonii Pomorskiej.
I się wtedy może dowiemy, czy można chociaż dwie dziurki wyjarcić w
ścianie.
Dwie
dziurki to pewnie można, ale nic więcej.
No, czyli zmian wielkich być nie może, to będziemy mieć taką salę pamięci za chwilę, za kilkadziesiąt lat, bo się nie
da zrobić. A czy ty masz coś do tej sali?
Nie, ja uwielbiam, tylko że no jak na przykład fotele się wysiedzą, to wtedy będzie problem.
Fotele już powinny być zmienione i to panowie o tym mówią. Natomiast no, żeby zmienić fotele, to trzeba je w specjalnych takich komnatach, specjalnych takich miejscach włożyć i robić na nich pewne eksperymenty akustyczne.
Widzą Państwo, tak to jest, właściwie słyszą Państwo.
Zresztą pamiętasz, jak byłyśmy po remoncie sali, tak. Wówczas pani dyrektor Eleonora Harendarska nam tłumaczyła, że chciała, żeby te fotele inaczej wyglądały, żeby
no,
były
nie
już...
można.
Nie można.
Tego się w ogóle o tym nie odczuwa i nie myśli o tym, jak się siedzi na tej sali i słucha, a to jest tak skomplikowane niesamowicie i tyle szczęścia trzeba, żeby taka sala tak pięknie była akustycznie dźwiękowa, więc po prostu, no cóż, będziemy się spotykać z panami, te ciekawostki są duże.
To teraz kolejny utwór z Groman Orkiestry, czwórka, Serduszko puka w rytmie czacza, tutaj chyba... z Aleksandrą Borkiewicz, która również nam gościnnie zaśpiewa. Thank you.
Serduszko, Puka w rytmie czacza, słynny przebój Marii Koterbskiej w wykonaniu Gromon Orkiestra. Jeszcze będziemy do nich wracać.
A w najbliższy piątek w Filharmonii Pomorskiej pojawi się...
No, ulubieniec publiczności, nasz również, José María Florencio, dyrygent, który z Filharmonią Pomorską związany od lat, z kapelą Bydgoszczyńską przede wszystkim, ale również z orkiestrą symfoniczną.
Chociaż ostatnio częściej można go zobaczyć w pracy w NOSPRZE, czyli w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, czy też w Centrum imienia Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
No ale nie zapomniał o nas, to się bardzo mu chwali. I przyjedzie w piątek, będzie koncert. José María Florencio będzie dyrygował naszą orkiestrą, a wystąpi flecistka, znana nam już, bo kiedyś tutaj była, Agata Igras-Sawicka, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.
To będą fragmenty różnych spotkań z José María Florencio. Tych spotkań nagrałyśmy sporo, prawda?
Tak, no. A ty to w ogóle masz teraz, wiesz, jak
co
się
mam?
Mówi?
Co mam?
Wyłączność.
Nie, nie mam żadnej
miejsca.
Wyłączności, aczkolwiek uwielbiam rzeczywiście te spotkania, bo José María Florencio zawsze potrafi zaskoczyć swoimi przemyśleniami.
Tak, no tym bardziej, że dużo zmienia w swoim życiu ostatnio, zmienił już właściwie i cały czas u niego jest ruch, bo to jest człowiek, który nie ma wolnej minuty w swoim kalendarzu.
Ale też potrafi być w domu kotkiem.
No, możliwe. No więc zobacz, ile was łączy.
José María Florencio.
Nikt nie jest doskonały. W ogóle od czegoś w życiu trzeba zacząć. Proces edukacji, w ogóle wszystkiego, co robiłem w życiu po to, żeby potem w danym momencie być dyrygentem, co sobie obiecałem w wieku 8 lat, było drogą. Altówka, kompozycja, wszystkie inne instrumenty orkiestry, 8 lat w szkole baletowej. Na scenie tańczyło m.in. Jezioro Łabędzie, Paquita, Bajadere, bo gdzieś w mojej świadomości artystycznej, już wtedy, jak małe dziecko na dobrą sprawę, to wiedziałam, że im więcej będę miał tego praktycznego doświadczenia, to tym lepiej. Któregoś dnia obudziłem się i wiedziałem, że będę dyrygentem w Europie. Coś totalnie surrealistycznego, jeżeli nie powiedzieć absurdalnego w ogóle, w głowie dziecka, który pochodził z rodziny klasy średniej, średniej, niskiej, w kraju, gdzie na dyrygenturę no to mogą no, sobie marzyć w ogóle ci, którzy mają naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Dziecko z bardzo wielodzietnej rodziny, w mieście, gdzie do dzisiaj nie ma orkiestry. Fortaleza, najpiękniejsze plaże Brazylii, no, cudowna kuchnia, piękna pogoda, cały czas cieplutko. Tego był miejscem, gdzie odkryłem, że mam być dyrygentem. Surrealistyka i absurdalność tego pomysłu, to ja sam nie potrafię zrozumieć do dnia dzisiejszego. Nie wiem też na przykład skąd, bo to jest ten sam czas. Skąd i od kiedy kochałem, wiesz, jakiegoś Beethovena. Po prostu kochałem tego Beethovena intuicyjnie od początku. Życie nie wiedziałem dlaczego, bo nic na ten temat nie wiedziałem. Poza tym, co sam mogłem odkrywać w encyklopediach internetu, jeszcze nie było w tym czasie. Więc to było dużo trudniej dotrzeć do różnego rodzaju informacji. Ale to tak właśnie się zaczęło. I zaczęło się w taki sposób, że... Jeżeli mam być tym dyrygentem, to muszę jak najwięcej się nauczyć. Więc to zacząłem się uczyć muzyki, najpierw na klarynecie, potem grałem na wszystkich instrumentach dętych jednocześnie. Za to, że w ogóle grałem na tych instrumentach dętych, ja na przykład nie płaciłem w szkole. 13-14-letnie dziecko, tak? Ponieważ umiałem grać na tych wszystkich instrumentach, kto brakowało w tej orkiestrze, to ja tam go zastępowałem tak z chwili na chwilę. I nawet gdy dyrygent nie mógł z nami podróżować, to ja tą orkiestrą dętą dyrygowałem w ogóle podróżując. W tym samym czasie rozpocząłem naukę gry na instrumenta smyczkowy, bo uważam, że ta orkiestra, której 2/3 orkiestry to są smyczki, to jest to instrument, który trzeba opanować dobrze. Na tych instrumentach dętych w ogóle po kryjomu zarabiałem pieniądze na karnawale, na balach w ogóle, żeby mieć na moją dalszą edukację. Aż bardzo wcześnie, bo w 17 lat już dostałem pracę w orkiestrze zawodowej, bardzo dobrze płatnej na południu kraju. I to umożliwiło mnie właśnie dalsze studia już dyrygenckie, ale i też pobyt w Nowym Jorku, pobyt we Wiedniu i potem ostateczna ucieczka do Polski, która trwa już 27 lat. Nie przyjechałem tu dla kobiety wtedy.
Ja tylko wiedziałam, że tu znajdę takie piękne kobiety, jak taką, którą poznałem tam i która powiedziała, że właśnie jej rodzina pochodzi z Polski. Natomiast to przypadek. Historia jest naprawdę moja napisana w ogóle takimi cudami ogromnymi, jeden po drugim. A Polska była czymś naprawdę tak nieprzewidywalnym, że złapało mnie, jak się mówi, w walce. Tak? Jedna rzecz, której nie wspominałem tutaj, to jest, że ja ćwiczę karate tradycyjne na bieżąco w tym momencie. Więc to w trakcie walki my przegramy każdą walkę, jeżeli przeciwnik nas złapie na rozkroku. Czyli prawie atakuje, prawie się broni. Jeżeli on złapie ten moment, to przegram walkę. W życiu często tak bywa, że człowiek po prostu jest między jednym krokiem a drugim i w tym momencie ktoś z czymś wskoczy. A tak było, kiedy po moim debiucie jako dyrygent w Brazylii, miałem 20 lat. W tym momencie koncertmistrz orkiestry brazylijskiej, która była Polką z Katowic, a jej mąż był pierwszym fagocistą, powiedzieli: słuchaj, fantastycznie, dyrygujesz, grasz solo, uczysz wszystko z tego, ale jesteś bardzo młody, powinieneś jeszcze wyjechać, postudiować. Mógłbyś pojechać na przykład do Polski. I ja, to właśnie ten rozkrok, to ten moment, w którym tak zawisałem i nie za bardzo wiedziałem w ogóle, co to za Polska, gdzie ona jest. Musi być gdzieś między Paryżem a Moskwą. Powinno być bardzo zimno, była komunistyczna, czyli bez Coca-Coli. Wszyscy jeżdżą jak w Chinach na rowerach, prawda? I najprawdopodobniej to w sklepach są tylko dwa komplety ubrań, czyli wszyscy chodzą na szaro. Czyli tak sprzedano obraz komunistycznego kraju. Wiedziałem oczywiście, kto to jest, i Chopin, i Winiawski, Szymanowski, i Penderecki, Lutosławski. Natomiast jest jeszcze jedna taka ważna sprawa. To, że ponieważ nie wiedziałem za bardzo, dlaczego mam nie przyjechać, to podjąłem decyzję, że napiszę tą aplikację. I okazało się, że po roku dostałem list oficjalny. Tak jak w moim życiu, ktoś coś kieruje moim losem. Rzuciłem wszystko, co w tym momencie miałem w Brazylii. Sprzedałem altówkę. Za pieniądze ze sprzedania altówki mojemu uczniowi, w ogóle on część mi dał do kieszeni, drugą część opłacił bilet, który ja kupiłem, żeby przyjechać. Ten bilet do Polski był biletem tylko w jedną stronę. Ja nie zaryzykowałem, że będę miał w ogóle bilet powrotny, bo sądziłem, że jak będzie trochę zimniej i jak będzie trochę smutniej, to każdemu może przychodzić do głowy, że już pora inaczej zaplanować swój los. Ja myślałem, że nie mam prawa zaplanować tego mojego losu. Przyjeżdżam w ogóle do robienia czegoś, co ma być początkiem jakiejś nowej ery. Nie wiedziałem, jak ono się ma zarysować. I w ten sposób znalazłem się w Polsce, czyli po prostu chwila nieuwagi, za duży krok do przodu i chwila na rozkroku i okazało się, że jestem przegrany w tej walce dla Polski. W 1985 rok Polska była tym, czym była. W tym czasie ja miałem doskonałego profesora, w postaci profesora Henryka Czyża. Podczas pierwszego spotkania, jak on się przedstawił, i okazało się, że to jest po prostu czarująca osoba, która jednocześnie była dyrygentem, kompozytorem, pisarzem, gawędziarzem po prostu. Oczywiście miał bardzo konkretny i bardzo duży wpływ na to, kim ja jestem dzisiaj, kim się stałem po kontaktach z nim. Najlepsze i tak z tych lekcji to były dwa momenty. Przerwa, myśmy siedzieli razem jako klasa w bufecie i tam się odbywały najważniejsze rozmowy, ale i też normalne rozmowy o życiu. Drugi to było zawsze tak, że gdy się kończyła lekcja, profesor żegnał wszystkich studentów, brał mnie do samochodu, zabierał mnie do swojego domu, nalewał mi małego koniaczka i indywidualnie myśmy tam rozmawiali na tematy i na poziomie takim, jakim wydawałoby się, on nie chce dzielić takich sekretów już nawet z tą piątką jego uczniów. Poszły plotki w całą Polskę, że Florencio to jest właśnie ten zagubione dziecko profesora Henryka Czyża zrobionego z Marią Fulton w Argentynie. Z całej historii jedyna rzecz, która mi się nie podobała, to, że w Argentynie, bo dla Brazylijczyka Argentyna to jest naprawdę miejsce wyłącznie wrogów. Do dzisiaj trzymam ludzi w niepewności. Okazało się, profesor w tych rozmowach indywidualnych zaczął tydzień w tydzień wpajać mi w głowę, że nigdzie indziej na świecie nie będzie mi tak dobrze jak w Polsce. Drugi krok to był to, wie pan, gdybym miał zacząć karierę, to bym zaczął karierę od opery. Ja mówię: panie profesorze, zobaczy mnie pan w kanale orkiestrowym, proszę przynieść mi kanapki, trochę pieniędzy, bo jeżeli to robię, to dlatego, że już umieram z głodu. Okazuje się, że opera stała się, no nie wiem, jakieś 60-70% mojej aktywności artystycznej. Ale on też umiał zacząć. On mówił o tym, a jednocześnie przygotował dla mnie miejsca w Teatrze Wielkim w Łodzi. Trzeba tylko powiedzieć, że ja zadyrygowałem tego Strawińskiego, dlatego że to profesor miał tym dyrygować. Ale w jego planach to było tak, że on przygotuje dyrektora, że on dyryguje. W pewnym momencie on powie, że nie zadyryguje, bo ma studenta. I ten student został przemycany, w ogóle dyrektor Pietras, jak się obudził, to ja już tam dyrygowałem tą premierą. Czyli to był kolejny krok w rozkroku, tak? Ja nie zadecydowałem o tym, ani że będę w operze, bo nie chciałem być w operze. Nie zadecydowałem o tym, że chcę być w Polsce, bo nie znam Polski, tak? Nie myślałem, że będę dyrygował baletem, bo chciałem dyrygować koncertami. Ale tak się składało i to mnie naprawdę bardzo to dużo dało. W Łodzi podczas tego święto wiosny na scenie tańczyła kobieta, która stała się moją żoną. Moment już Łódź Wrocław, kiedy już byłem dyrektorem muzycznym we Wrocławiu, to już był moment, w którym nasza córeczka się urodziła, czyli ona już była tu i tam. Do Warszawy się przeprowadziliśmy razem, ale ja wtedy, gdy byłem w Warszawie, jednocześnie byłem w Krakowie, tak, w Orkiestrze Polskiego Radia, czyli nasze podróże tam z powrotem, to już póki dzieci były małe. Ale Poznań był ten moment, w którym nasze dzieci już miały szkoły i musiałam tę drogę skończyć. Kiedy chciałam już wyjechać stamtąd, to ona powiedziała, że wyjechać nie chcą. Rodzina mieszkała w Poznaniu, dzieci też, co trwało aż do zeszłego roku, kiedy moje córki już dorosły, wybyły z domu, a my znowu jesteśmy sami. Ja myślę, śni po polsku. Ja kiedy czytam, widzę autobus, no, numery, ja czytam po polsku, tak? Jeżeli śni mi się, że jestem w Brazylii, to moja rodzina z całości rozmawia ze mną po polsku z akcentem, konkretnym akcentem północno-wschodniej części Brazylii. Jest to też tak ciekawe, że ja w języku portugalskim mam coraz silniejszy akcent mojego dzieciństwa. Pełen w ogóle błędów gramatycznych. Ten akcent, ta forma mówienia coraz silniej mi wraca z biegiem czasu. Od dziecka, z powodu świata muzycznego, który jest światem, w którym znajdujemy dużą ilość bardzo utalentowanych muzyków żydowskiego pochodzenia, w zasadzie do lat ileś, naście, ja nie widziałem w Brazylii różnicy między ludźmi, tak? Brazylijczyk tego nie widzi, ale jednak miałem kontakt z tymi osobami, kilku z nich, zresztą wszyscy z Polski. Często, kiedy byłem dzieckiem, podchodzili do mnie i do mojego brata z pytaniem, czy ty jesteś Żydem. Ja myślałem, że ostatni Żyd umarł na krzyżu, że po tym już Żydów nie było na świecie i że w zasadzie historia się totalnie zmieniła. To potem dopiero w szkole się nauczyłem, że jednak trwało to dłużej, że próbowano wiele razy zakończyć z żywotą tego narodu, między innymi właśnie podczas II wojny światowej, ale w innych sytuacjach historycznych, Greków, Syryjczyków, Rzymian. Natomiast to pytanie zostało mi w głowie. Szukałem coś, co by powiedział mi, czy tak, czy nie. Moja mama powiedziała, nie, absolutnie nie. Moja rodzina pochodzi w ogóle z Hiszpanii, północy Portugalii, nie ma nic z tym wspólnego. Najprawdopodobniej to z rodziny twojego ojca. No, w rodzinie mojego ojca to tym mniej prawdopodobnie. Kiedy przyjechałem do Europy i do Polski, gdzie tyle śladów obecności ogromnej kultury i historii, prawie tysiącletniej przecież obecności Żydów, zacząłem szukać pewnych koneksji i badać swoje drzewo genealogiczne. Okazało się, że tak, jak najbardziej po stronie mojej mamy, która tak bardzo negowała, dużo mniej po stronie mojego taty, ale też. I po pewnych odkryciach to zacząłem myśleć, co zrobić z tym odkryciem. Tak? Są osoby, które odkrywają czegoś takiego i żyją już tak, jak żyją, nie chcą niczego zmieniać. Coś, co się zmieniło w moim życiu 400 lat temu prawie, jednak nie dawało mi spokoju. Przez 20 lat myślałem bardzo usilnie, co robić z czymś, do czego chciałbym wracać, czy do tego wracać w ogóle wolno, czy możliwe, czy jak się to robi. I po długim rozmyślaniu, naprawdę to trwało aż prawie 20 lat, jednak podjąłem decyzję, że poszukam sposobu powrotu. Zgłosiłem się, będąc w Brazylii, do bardzo takiego znanego rabina z pytaniem, co on myśli i co robić, żeby dokonać drogę powrotu. No i zaczęła się droga. Ta droga, która się zaczęła wtedy, zajęła mi 6 lat studiów z 4 rabinami na 3 kontynentach Ziemi i musiała się skończyć w pewnym momencie stanięciem przed żydowskim sądem rabinistycznym, potwierdzeniem moich chęci, prawda, przejście pewnych rytuałów i praktyczne zdanie pewnego egzaminu, pokazanie w ogóle pewnej umiejętności, między innymi czytania i zrozumienia w języku hebrajskim, przejścia, powiedzmy, takiego chrztu, czyli zanurzenie się w wodzie i coś, co najbardziej przeraża mężczyzn, którzy się na to decydują, obrzezanie w wieku 50 lat. I stałem się na nowo Żydem, tym samym, który byłem 400 lat temu, kiedy z Portugalii, najpierw z Hiszpanii, potem z Portugalii wyrzucono Żydów, których nawrócono na siły na chrześcijaństwo, a którzy udawali chrześcijan na zewnątrz, a potajemnie praktykowali religię swoich praojców. W historii mojej rodziny nazwiska rodziny figurują w archiwach inkwizycji hiszpańskiej i nie jedna osoba z tych przeszła trud tortur, prawda, a nawet i śmierć w imię tej obrony tej wiary. Moja żona musiała przejść konwersję. To się nazywa proces powrotu. Jest to prawie jak konwersja na judaizm. I dzięki temu to mamy, że tak powiem, od kilku dobrych lat właśnie piękny żydowski dom, w którym nie ma już tradycji Bożego Narodzenia. Ale nasze córki, one bywają z nami przy stole, znają bardzo wiele rzeczy, ale już w tym momencie nasze córki mieszkają poza domem. Natomiast do nich będzie należała decyzja. Bywało na przykład tak, że myśmy nie mieli Bożego Narodzenia u nas w domu, ale w pokoju mojej młodszej córki była mała choinka. To obraz, że tak powiem, takiej akceptacji, tolerancji, który wydaje mi się jest, powinno być u podstaw w ogóle osoby, która próbuje się unieść duchowo. Moja mama jest bardzo szczęśliwa, muszę powiedzieć, bo my nie potrafimy w Europie, a myślę, że i w Polsce trochę trudne sobie wyobrazić, poziom otwarcia, akceptacji i tolerancji praktykowanej w Brazylii. Moja żona, kiedy była pierwszy raz ze mną w Brazylii, była bardzo pod wrażeniem tego, że te rodziny zbierają się, siedzą przy jednym stole, rozmawiają ze sobą, kiedy wszyscy są totalnie różni. Tak? Co jest dla mojej mamy najważniejsze, to jest to, żebym ja nie stracił z oczu to, co naprawdę ważne w życiu. Żebym wybierał dla siebie coś, co utrzymuje mnie przy wyborze moralnym i duchowym. I to jest rzecz absolutnie niezwykła, której mamy szansę doświadczyć właśnie w naszej rodzinie. Jednak pół wieku mam już za sobą, dzięki Bogu. Nie szedłem w życiu spać do dzisiaj. Żadnego dnia. Bez pretensji do siebie o tych rzeczy, które mi się nie udało tego dnia robić. Myślę i kłócę się ze sobą o to, co mi się nie udaje, o wiele częściej niż sprawiam sobie jakąś radość z powodu tego, że akurat to mi się udało. To nie jest to tylko to, czy ten akord jest czysty. Nie jest tylko to, czy orkiestra gra idealnie razem. Nie jest tylko to. Nie. Jest to, czy mój kontakt z tymi ludźmi, czy sposób traktowania ludzi jest odpowiedni do sytuacji, czy dzisiaj nie zrobią komuś krzywdę. O tym wszystkim trzeba na okrągło myśleć. Z ludźmi często rozmawiać. Tak? Nie oznacza to, że trzeba się zgadzać z tym, co jest na świecie. Ale moja rola nie jest zgadzanie się z miernością, słabością i z brakiem ambicji. Sądzę, że coś musi się zmienić w moim życiu. W tym tempie, w jakim ja żyję, możliwe, że ja wytrzymam jeszcze 10 lat. Trzeba by pomyśleć, czy nie jest to pora na to, żeby uczyć, żeby trafić do jakiejś uczelni. Możliwe, że się wynudzę w tej pracy, możliwe, że ją rzucę po tygodniu. Wszystko jest możliwe. Natomiast może to jest akurat czegoś, czego ja miałbym się nauczyć od początku, bo tam rzeczy się poruszają dużo wolniej niż w tym świecie koncertowym, tak, gdzie za każdym ruchem batuty idzie jakieś milion nut już, tak? Nie, tam po prostu za każdym ruchem batuty idzie zaledwie jeden ruch batuty i nic poza tym, ale może to jest pomysł. Ja o tym myślę w ogóle w tym momencie, nie myślałem o tym wcześniej. Kiedyś pytano się moich dzieci, w ogóle oglądały telewizję, z jakim tam zwierzakiem kojarzy się twój tata, tam z jakimś tygrysem, z jakimś lewem, czy jakimś tam tego. Moje córeczki powiedziały, no jak to, przecież tata jest taki miękki, że robią ze mną co chcą. Najprawdopodobniej nie ma orkiestry na świecie, która by powiedziała, że nie jestem jakimś tygrysem czy lwem, a dla nich to ja byłam naprawdę jakimś kotkiem, z którym można robić wszystko, co się chce. Nie, w domu nie staram się dyrygować. Wiadomo jest, że życie zawsze kręciło się wokół mnie, żeby umożliwić mi w ogóle to całe szaleństwo tego życia artystycznego. Natomiast higiena psychiczna wymaga ode mnie, żebym ja wtedy był kimś zupełnie innym. Nie? Jestem kimś innym, szukającym cały czas obszary życia, gdzie ja niewiele umiem. Po to, żeby być w miejscu, gdzie wcale nie jestem gwiazdą. Nikt nie jest doskonały. Ja zaczynam cały czas moją drogę od początku.
Już się cieszymy na kolejne spotkanie. Mamy nadzieję,
z kotkiem.
Nie dla nas, to na pewno to będzie lew albo tygrys.
Nie, tak dla mnie jest bardzo miło. Bardzo.
Natomiast w domu jest kotkiem. A teraz na koniec już cała jesteś w skowronkach. Może niech zagra nam do tańca Groman Orkiestra. Do usłyszenia. Thank you.